Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport o książkach. Współczesny David Copperfield Appalachów. Bohater Ameryki na końcu świata. Wyeksploatowanej, porzuconej, zapomnianej i wyśmianej. Nazywa się Demon Copperhead i jest osieroconym chłopcem z Virginii, którego los rzuca prosto w paszczę wielkiego amerykańskiego kryzysu opioidowego. Demon Copperhead to też tytuł nagrodzonej Pulitzerem powieści Barbary Kingsolver. Jak Appalachy stały się wewnętrzną kolonią Stanów Zjednoczonych? Dlaczego były punktem zero epidemii uzależnień od opioidów? Kim są mieszkańcy tego okrytego szyderstwem przez resztę Ameryki regionu? I co z tym wszystkim ma wspólnego Carol Dickens? Na wszystkie te pytania za chwilę odpowie autorka Demona Copperheada, Barbara Kingsolver. Drodzy słuchacze, bez Was, bez Waszego bezcennego wsparcia raport o książkach nie mógłby istnieć. Bardzo się cieszę, że teraz spotykamy się częściej, w każdy poniedziałek. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszych patronów, najlepiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Filip Marcinkowski. Zapraszam. My guest is Barbara Kingsolver, American writer, author of Pulitzer Prize-winning novel Demon Copperhead. Barbara, it's wonderful to have you here in Raport o Książkach. Hello.
Hi, thank you for having me.
In the acknowledgements at the end of your book, you write about your gratitude to Charles Dickens for David Copperfield.
W podziękowaniach na końcu książki piszesz o swojej wdzięczności dla Carola Dickensa za Davida Copperfielda i o tym, jak w czasie pracy nad Demonem Copperheadem Dickens stał się twoim genialnym przyjacielem.
As you call him, brilliant friend.
And my very first question. Na początek chciałam cię zapytać, kiedy i gdzie ta przyjaźń się zaczęła?
This friendship began.
It's a ghost story, which I suppose is appropriate for Dickens because
to jest opowieść o duchach, która, jak mniemam, bardzo pasuje do Dickensa. W końcu pierwsza książka Dickensa, którą przeczytałam, to opowieść wigilijna, historia o duchach właśnie.
I was about 11 years old and it just blew my mind. I thought, wow, this is.
Miałam wtedy 11 lat i ta książka całkowicie zwaliła mnie z nóg. Pomyślałam, wow, tu jest wszystko. Symbolizm, odkupienie win, wszystko w tej jednej wspaniałej opowieści. Choć Dickens nigdy nie znalazł się w gronie moich ulubionych 20-30 pisarzy, to zawsze bardzo ceniłam go za to, że wspaniale potrafi opowiadać historię.
I always appreciated the fact that he really knows how to tell a good story. Well, I was thinking about this novel that we're discussing today, the subject of it, because I always begin a novel with the material, the subject, the big questions that I want to explore. And I wanted to write about my people and my place, Appalachia.
Kiedy zaczęłam myśleć o napisaniu Demona Copperheada, wiedziałam, że to ma być powieść o moich ludziach, o moim domu, czyli Appalachach, o problemach, z którymi się mierzymy, o naszej sile i harcie ducha.
And in particular, I wanted to write about this problem we have of opioid addiction and how it was introduced and how many orphans have been left.
Wiedziałam też, że jednym z głównych tematów tej książki powinien być kryzys opioidowy, który dotknął mieszkańców Appalachów i osierocił mnóstwo naszych dzieci.
So these big questions of orphans and poverty, people want to look away from these problems.
Wydawało mi się jednak, że ubóstwo, sieroctwo to są problemy, o których ludzie nie chcą słuchać, od których odwracają głowę. Bałam się, że to zbyt mroczna historia, by ktokolwiek chciał ją przeczytać. Przez 2 lata głowiłam się, jak uczynić z niej porywającą powieść.
As it happened, I was in
Tak się zdarzyło, że byłam akurat w Londynie, gdzie kończyłam trasę promującą moją poprzednią książkę i miałam wolny weekend. I wtedy zobaczyłam ogłoszenie, że w hrabstwie Kent można spędzić noc w starym domu Karola Dickensa, bowiem słynny Bleak House, w którym napisał Davida Copperfielda, stał się hotelem. Pomyślałam sobie, czemu nie?
I didn't really expect, you know, anything special to happen, but something special did happen.
Nie nastawiałam się na nic wielkiego, tymczasem coś naprawdę wielkiego miało się wydarzyć. Bleak House to dom na klifie z widokiem na morze. Bardzo klimatyczne miejsce. A ponieważ był to mroźny listopad, byłam jedynym gościem. Mężczyzna w recepcji spojrzał na mnie i powiedział: czuj się jak w domu. Zaczęłam zwiedzać stary dom Dickensa, aż w końcu znalazłam pokój na końcu korytarza. To był jego gabinet, w którym napisał Davida Copperfielda. Kiedy tam weszłam, poczułam, jakby przeszyła mnie energia elektryczna. Usiadłam przy jego biurku, spojrzałam przez okno na ciemny ocean i pomyślałam: taki właśnie widok miał przed oczyma Dickens, kiedy pisał Davida Copperfielda, swoją wielką, po części autobiograficzną powieść.
This is the view that was in his eyes. This is the place where he wrote this book, David Copperfield, which was his own story. He was a child of poverty.
Dickens był dzieckiem biedy, praktycznie sierotą, dziecięcym robotnikiem.
Was a child laborer. Everything started to fall into place, and I sort of heard him. I really did feel him saying, "What do you mean nobody will read about orphans and poverty?"
Nagle wszystko zaczęło układać mi się w głowie i usłyszałam, naprawdę usłyszałam Dickensa, który do mnie mówi: jak to nikt nie będzie chciał przeczytać twojej historii o sierotach i biedzie? Potem duch Dickensa dał mi najważniejszą wskazówkę, mówiąc: pozwól dziecku opowiedzieć tę historię.
Advice about point of view. He said, let the child tell his own story. I'd never thought of doing that before.
Nigdy wcześniej nie myślałam, by dziecko zostało narratorem mojej powieści. Pobiegłam natychmiast po swój notes i zaczęłam pisać moją wersję Davida Copperfielda na biurku Karola Dickensa.
Wow, very mysterious beginning of the story.
Niezwykle tajemniczy początek tej opowieści. To morze, na które Karol Dickens patrzył, pisząc swoją wielką powieść, a potem twój bohater, demon Copperhead, którego największym marzeniem było zobaczenie oceanu.
His biggest dream was to see the ocean.
Yeah. Yeah. Yeah, and I'm sure that's where that came from, because I was thinking a kid who grows up in these, you know, difficult traumatic conditions.
Pomyślałam o dzieciaku, który dorasta w tych okropnie ciężkich, traumatycznych warunkach. Żyje tam, gdzie ja, w Apalachach, skąd bardzo daleko nad ocean.
And a lot of people where I live never travel very far. Almost nobody has a passport. Mm-hmm.
Widzisz, tam skąd pochodzę, ludzie nigdy nie podróżują zbyt daleko. Mało kto ma paszport. Nic więc dziwnego, że największym marzeniem takiego dziecka było zobaczenie oceanu i stanięcie na plaży.
And this becomes kind of one of several motivating forces in the plot for Demon, as he's called, to get to see the ocean.
When I thought about Charles Dickens and his David Copperfield.
Myśląc o Karolu Dickensie i jego Davidzie Copperfieldzie, zastanawiałam się, jak znalazłaś połączenie między światem, który opisywał, czyli XIX-wieczną Anglią w czasie rewolucji przemysłowej, której ofiarą była biedota, w tym dzieci, a Stanami Zjednoczonymi w XXI wieku.
And I was wondering, how is it relevant to the situation of children in the United States in the 21st century?
Dla mnie to pytanie o tyle ciekawe, że urodziłam się w Polsce w 83 roku, kiedy wschód i zachód nadal dzieliła żelazna kurtyna. Dla mnie, dziecka dorastającego w latach 80. i 90. w Polsce, Ameryka była symbolem raju, miejsca, w którym wszyscy wszystkie dzieci bawią się tymi cudownymi zabawkami, których nie ma w naszych sklepach. Ameryka jawiła się niczym kraina marzeń, jeśli chodzi o standard życia. A ty rysujesz te paralele.
And then you find this parallel,
which is surprising and really sad.
Która jest nie tylko zaskakująca, ale też naprawdę smutna. Fakt, że tyle patologii z czasów wiktoriańskiej Anglii, jak instytucjonalna bieda i tragiczny los wyplutych przez społeczeństwo dzieci, przetrwało do dziś w wielu rozległych obszarach Stanów Zjednoczonych, jest przerażające.
Something that won't surprise you very much. There are many Americas, but there are definitely two Americas.
Powiem coś, co pewnie nie będzie zbyt odkrywcze. Nie ma jednej Ameryki. Jest ich wiele, a z pewnością są dwie. Jedna, którą widzisz w telewizji, i druga, która jest prawdziwa. Ale można też dokonać bardziej subtelnego podziału.
A more subtle division is that there are cities. There about half of the people in the United States live in cities.
Bo jedna połowa Amerykanów żyje w miastach. Oczywiście nie wszyscy są majętni, są wśród nich biedacy, ale ci ludzie mają jednak dostęp do transportu publicznego, mają szkoły, szpitale, urzędy pocztowe.
Post offices. And then there's the half of Americans who don't live in cities, who live in rural.
Druga połowa Amerykanów żyje na obszarach wiejskich, do których zaliczam małe miasteczka, wsie i farmy. I ta druga połowa Ameryki się rozpada.
Infrastructure is crumbling. A lot of our hospitals, schools and post offices are closing.
Mnóstwo szpitali, szkół, urzędów pocztowych jest zamykanych na skutek upadającej gospodarki. Co więcej, i to jest naprawdę ważne, amerykańska telewizja o tym milczy. Milczy nawet o tym, co dobre w naszym życiu.
When is the last time you saw a movie or a TV show that was really genuinely about rural people?
Kiedy ostatnio widziałaś jakiś amerykański serial albo film, który prawdziwie i uczciwie przedstawiał, kim jesteśmy, który opowiadałby o tym, co kochamy, nasze uprawy, nasze farmy? Nie widziałam nic podobnego od dekad.
All of our media, our news, magazines.
Całe amerykańskie media, wiadomości, magazyny, programy telewizyjne, filmy, wszystkie powstają w miastach i są tworzone przez mieszkańców miast. To nie jest być może celowe przeoczenie, ale jest to z pewnością gigantyczne przeoczenie, że połowa Amerykanów czuje się niereprezentowana.
And where I live in Appalachia, we're sort of a special subset of rural America because we're called hillbillies.
Tam, gdzie mieszkam, w Appalachach, jesteśmy bardzo szczególną częścią tej wiejskiej Ameryki, bo nazywają nas hillbillies, czyli wieśniakami, najbardziej zacofanymi z zacofanych. W zbiorowej wyobraźni Amerykanów my, mieszkańcy Appalachów, jesteśmy przygłupami, leniuchami, bierzemy śluby z naszymi kuzynami, jesteśmy totalnymi ciemniakami.
You know what people think about Appalachians is that we're dumb, we're lazy, we marry our cousins, you know, we're just the backward people that everyone laughs at.
Jesteśmy pośmiewiskiem. Można się z nas śmiać do woli.
Well, that's me. You're looking at a hillbilly.
Ale hej, właśnie patrzysz na takiego wieśnioka. To są moi ludzie. Appalachy to mój dom. Czujemy się nie tylko niereprezentowani w amerykańskiej kulturze, ale wręcz zredukowani do okrutnego żartu.
And that's something that I really wanted to remedy with this novel by writing about not just our problems, but also our strengths.
Moja książka to takie remedium, bo piszę w niej nie tylko o problemach, z którymi mierzą się ludzie Appalachów, ale piszę też o naszej sile, naszej historii i o biedzie. Bo tak, w Appalachach istnieje straszliwa bieda, ale nie prosiliśmy się o nią i nie sprowadziliśmy jej sami na siebie.
It's not something we brought on ourselves.
Bo przecież Ameryka, tak jak powiedziałaś wcześniej, to kraj wielkich możliwości i każdy, kto ma trochę siły i rozumu, może się wybić. Co jest oczywiście nieprawdą.
Land of opportunity and everybody can get ahead if they work hard and if they're smart. Well, which of course is not true at all, but it still gets in our heads, you know, this mythology.
Ale ta mitologia siedzi nam głęboko w głowach i sprawia, że ludzie, którzy są biedni i walczą o przetrwanie, bardzo się tego wstydzą. Mają wrażenie, że to ich wina, że zrobili coś nie tak. Moją powieścią chciałam przyłożyć temu wstydowi prosto w twarz i pokazać, jak dziedziczona trauma, powodowana dekadami wyzysku, tworzy kulturę ubóstwa i sieroctwa. W Appalachach, tam gdzie mieszkam, jest mnóstwo sierot, które mierzą się z tym samym koszmarem, co sieroty w czasach Dickensa. W Appalachach dzieci pracują w warunkach przypominających przytułki. To, że takie miejsca nadal istnieją w naszym bardzo bogatym kraju, to, że 11-letnie dzieci nigdy nie były u dentysty, a nawet u lekarza, dziwi nie tylko ciebie, ale też wielu Amerykanów.
To be 11 years old and never have been taken to a dentist or even maybe a doctor because it just isn't available to everybody.
It's also a story about abandonment. I mean, how...
To także historia o porzuceniu, o tym jak kraj, jak instytucje państwowe porzucają ludzi, jak bycie dzieckiem w tej części Ameryki oznacza, że jesteś zdany sam na siebie i wszyscy tak zwani dorośli, którzy mieli ci pomóc, nie robią tego. Mam wrażenie, że przyjęcie perspektywy dziecka w powieści, co podpowiedział ci Carol Dickens, pokazuje sytuację Appalachów, tej części Ameryki, która została porzucona, tak jak dziecko sierota jest porzucone przez dorosłych.
Of Appalachia, part of the country that is completely left alone as a child, that is left alone by the adults.
Yeah, it's more compelling to tell it through the eyes of the child. It's maybe more believable.
Rzeczywiście, ta historia opowiedziana z perspektywy dziecka jest bardziej zniewalająca i być może też bardziej wiarygodna. Mój bohater nie zna innego świata i nie użala się nad sobą. On po prostu opowiada historię swojego życia. Niestety, mój kraj słynie z kulawego systemu opieki społecznej, który powinien wspierać biednych, czyli osierocone dzieci. Dość powiedzieć, że w Ameryce nie mamy powszechnego systemu opieki zdrowotnej. Jeśli masz pieniądze, masz dobrą opiekę medyczną. Jeśli nie masz pieniędzy, możesz umrzeć. W drodze na spotkanie z tobą rozmawiałyśmy o urlopie macierzyńskim.
On the way over here talking about maternity leave, a year of maternity leave. See, that's the dreamland, the Disneyland that you saw when you were a child looking at America.
Rok urlopu macierzyńskiego. Widzisz, to jest dopiero raj czy Disneyland, który w twojej dziecięcej wyobraźni był Ameryką. A dla mnie Ameryka byłaby rajem, gdybyśmy mieli jakikolwiek urlop macierzyński. Tymczasem rząd amerykański nie gwarantuje matkom nawet jednego dnia urlopu po urodzeniu dziecka.
We get zero. It depends on your employer, but the government guarantees nothing.
Wszystko zależy od twojego pracodawcy. Tak więc system społeczny w Stanach Zjednoczonych jest bardzo słaby, a szczególnie w obszarach wiejskich, a już najbardziej w Appalachach, gdzie eksplodował kryzys opioidowy, zbierając krwawe żniwo, osieracając mnóstwo dzieci.
And especially right now in Appalachia, where we have had a kind of explosion of trauma, of a new kind of loss for kids. The opioid epidemic, which has caused so many deaths and has left so many kids without parents because their parents are either dead of overdose or they are incarcerated or they're dead. What networks we had with foster care and with child welfare has not changed to absorb the huge increase.
System opieki zastępczej, system opieki nad dziećmi w ogóle nie uwzględnił nagłej i dramatycznej eskalacji problemu. Dla przykładu, 10 lat temu w moim hrabstwie około 9 dzieciaków potrzebowało opieki zastępczej. Dziś ta liczba wzrosła do 190. Tymczasem w funkcjonowaniu tych instytucji nic a nic się nie zmieniło i nikogo to nie obchodzi.
understanding of the need. People don't realize there are whole regions of America where there just aren't enough doctors.
Ludzie nie rozumieją, że istnieją całe regiony Ameryki, w których brakuje lekarzy. Nawet ja, jako osoba, której dobrze się powodzi, muszę czekać miesiącami na wizytę, bo tam, gdzie mieszkam, nie ma wystarczającej liczby lekarzy. Tą książką chciałam otworzyć oczy Amerykanów na to, jak ogromne nierówności dzielą nasz kraj, z nadzieją, że wywołam jakieś współczucie i być może zainspiruję ludzi, by pomyśleli o swoich uprzedzeniach wobec tak zwanych zacofanych wsioków. Chodzi mi o ten wstyd, który przypisujemy biedzie. Bardzo łatwo jest zrzucić winę na ofiary. Łatwo powiedzieć, nie mam zamiaru płacić podatków na tych darmozjadów. Niech ci ludzie sami o siebie zadbają. Dlatego tak ważne jest empatyczne podejście do choroby, jaką jest uzależnienie, a także dla dzieci, które są przypadkowymi ofiarami tego kryzysu i w ogóle dla ludzi, którzy czują się porzuceni.
Appalachia became really ground zero for this.
Appalachy były punktem zero kryzysu opioidowego. Dlaczego właśnie ten region?
It was a very deliberate choice by the pharmaceutical company that invented and marketed OxyContin.
To była bardzo przemyślana decyzja firmy farmaceutycznej, która wymyśliła i rozpowszechniała lek przeciwbólowy OxyContin, nazywany cudownym lekiem. Firma przeanalizowała dane ze wszystkich stanów i wybrała trzy miejsca najbardziej narażone na ich atak. Z uwagi na bardzo ograniczony dostęp do opieki medycznej, bardzo dużą liczbę urazów wśród miejscowej ludności w wyniku ciężkiej pracy fizycznej, a także z uwagi na niedobór lekarzy, którzy woleli wypisywać receptę niż rzeczywiście zająć się pacjentem. Tak więc Purdue Pharma dobrze wiedziała, że Appalachy to miejsce, gdzie sprzeda się mnóstwo swoich lekarstw. Wysyłali armię sprzedawców leków, którzy składali wizyty w przychodniach.
Who went to the doctors, they gave flowers to the receptionist, they give candy to the nurses. They promised the doctors, if you give 100 prescriptions of Oxy, we will send you on a vacation to Hawaii.
Recepcjonistkom dawali kwiaty, pielęgniarkom słodycze, a lekarzom obiecywali, że jeśli wypiszą 100 recept na OxyContin, pojadą na wakacje na Hawaje. Mówiąc krótko, przekupywali cały personel, a ekstremalnie uzależniające leki zalewa lokalną społeczność.
People finished the first bottle of 30 pills. Their brains were already rewired.
Człowiek kończył pierwsze opakowanie liczące 30 tabletek, a jego mózg już był przeprogramowany i potrzebował kolejnego opakowania. Bez leków czuł się tak, jakby miał za chwilę umrzeć. Wiele osób, które uzależniło się od OxyContinu, to nie byli ludzie szukający narkotycznych wrażeń czy nawet ucieczki od codzienności. To byli ludzie, którzy słuchali swoich lekarzy, do których przyszli po pomoc w uśmierzeniu bólu po wypadku, urazie czy operacji. Tak uzależniali się od leków. Purdue Pharma doskonale wiedziała, jak szalenie uzależniający jest ich lek, długo zanim się do tego przyznała. Firma publikowała sfałszowane badania, by przekonać lekarzy, że leki są bezpieczne. Dlatego mówię, że to zostało nam po prostu zrobione. W bardzo krótkim czasie tysiące ludzi się uzależniło.
Thousands of people became addicted in a very short time.
Children,
w tym dzieci.
Children, young people. Yes, a lot of kids. Like teenagers.
Tak, mnóstwo dzieciaków, nastolatków, którym przepisywano oksy na urazy sportowe. Bowiem amerykański futbol jest niezwykle ważny w naszych stronach. W każdy piątek w tych miasteczkach rozgrywa się Puchar Świata. Wszyscy żyją meczem. To zresztą jest ważną częścią mojej powieści. Kiedy mój bohater, Demon, doznaje urazu kolana w trakcie meczu, jego trener chce, by jak najszybciej wrócił na boisko, daje mu oksy, a dzieciak się uzależnia, zanim zdąży się zorientować, co tak naprawdę się wydarzyło.
His coach needs to get him back in the game. He gives him oxy And the kid is addicted before he even understands. He doesn't even know that's what happened. He just knows that when his pills run out, he feels like he's going to die. Well, then Purdue Pharma, after many lawsuits and a whole lot of, you know...
Purdue Pharma, na skutek wielu pozwów i wielkiego skandalu, który wybuchł po tym, jak sprawa została upubliczniona, wycofała lek z rynku. Ale co z tego, skoro ludzie, którzy się uzależnili, nadal są uzależnieni? Chyba, że poddadzą się leczeniu, bo to jest choroba. To uzależnienie jest jak rak. Nie możesz sobie po prostu postanowić, że przestajesz chorować. Nie możesz postanowić, że przestajesz być uzależniony. Tak samo nie możesz zdecydować, że nie masz już raka piersi. W jednym i drugim wypadku potrzebujesz medycznego wsparcia.
So, when we had legions of people addicted and the drug came off of the market, they turned to morphine, and to heroin, and to other fentanyl and other things that became available.
Dlatego, kiedy lek został wycofany z aptek, legiony uzależnionych ludzi przerzuciły się na morfinę, heroinę czy fentanyl. Ta epidemia uzależnień rozpoczęła się w tych biednych, wiejskich rejonach Ameryki. Kampania marketingowa OxyContinu obejmowała cały kraj. Ale największy nacisk został położony na hrabstwo Lee w Virginii, tam gdzie toczy się akcja Demona Copperheada, bardzo niedaleko miejsca, w którym mieszkam, zachodnią Virginię oraz wiejskie części stanu Maine.
So these regions were we were targeted, we were marked.
Te trzy miejsca były głównym celem kampanii OxyContinu. Pozostawiono nas samych sobie w tym krajobrazie zniszczenia, jakby bomba spadła na naszą społeczność.
It's like a bomb has hit our communities because the disease of addiction doesn't just tear up a life, it tears up a family.
Bo choroba uzależnia rozrywa na strzępy nie tylko ludzkie życie, ale też społeczność i rodzinę. Kiedy twój mózg jest zaprogramowany na ćpanie, nie cofniesz się przed niczym. Zaczniesz kraść, sprzedasz rodzinną farmę, zrobisz wszystko, by przeżyć, a żyjesz dzięki narkotykom. A w takim miejscu jak Apalachy, rodzina i społeczność jest wszystkim, bo to my tworzymy dla siebie nawzajem system społeczny. Kiedy więc ta tkanka społeczna zostaje rozerwana, powrót do zdrowia jest potwornie trudny. Rozmawiamy o tym, jakby to była bardzo smutna i przepełniona żalem książka, ale mam nadzieję, że tak nie jest. Dlatego tak bardzo potrzebowałam dobrej rady Karola Dickensa. On w Davidzie Copperfieldzie też pisał o smutku i beznadziei, ale udało mu się opowiedzieć wspaniałą historię, bo stworzył zabawną, fascynującą postać, w której łatwo się zakochać. Pisząc Demona Copperheada, miałam Davida Copperfielda cały czas przy sobie. Fabułę mojej książki naniosłam na plan fabuły Dickensa i starałam się napisać powieść, od której czytelnik nie będzie się mógł oderwać.
I very much agree. Demon Copperhead is such a lovable character.
To prawda. Nie sposób się nie zakochać w demonie Copperheadzie. On swoim wewnętrznym światłem rozświetla nawet najmroczniejsze fragmenty tej historii. Ale co ważne, twoja książka nie opowiada tylko o kryzysie opioidowym. To znacznie większa historia.
It's a great Appalachian novel. Not great American, but great Appalachian.
Demon Copperhead to wielka powieść Apalachów, a nie wielka amerykańska powieść. I w tym kontekście epidemia opioidowa to tylko ostatni rozdział bardzo długiej historii wyzysku dokonywanego przez Stany Zjednoczone.
Exactly.
By the United States.
By the United States, exactly. It's as if our region has been treated kind of like an internal colony.
Tak właśnie, przez Stany Zjednoczone. Jakby nasz region był wewnętrzną kolonią Ameryki. To jest bardzo długa historia przemysłu wydobywczego, który pojawił się w naszym regionie z zewnątrz. Zagrabiał nasze surowce, zostawiając po sobie bałagan i traktował miejscowych jak niewolniczą siłę roboczą, pozbawiając ich wszelkich możliwości.
Really treating the local population as a captive labor force by removing other opportunities. So first it was timber.
Najpierw było drewno. Wielkie przedsiębiorstwa przemysłu drzewnego ogołociły z drzew nasze góry. Potem pojawiły się spółki węglowe, które zostały na naszej ziemi przez ponad stulecie. Po nich przyszedł czas na koncerny tytoniowe. Aż w końcu przyszedł czas, aby zebrać plony naszego bólu.
And then tobacco, and then finally they came to harvest our pain. The coal companies especially had this kind of colonial approach. They owned.
Szczególnie spółki węglowe miały bardzo kolonialny sposób funkcjonowania. Wielcy magnaci węglowi byli właścicielami nie tylko kopalń, ale także sklepów, szpitali, słowem wszystkiego. Przez ponad stulecie celowo blokowali rozwój jakiegokolwiek innego przemysłu, który normalnie by się pojawił w tym regionie. Zakłady bawełniane, fabryki mebli, różne inne fabryki.
Kept out any other industries that normally would have come into this region, cotton mills, furniture factories, other kinds of factories that you find in other areas of the South. We don't have because the coal companies kept them out, so everybody would have to work in the mines.
Spółki węglowe zapewniły sobie monopol, by wszyscy pracowali dla nich w kopalniach. Robili mnóstwo rzeczy, by nas zniewolić i ujarzmić, ale chyba najgorsze było to, że tłumili kulturę edukacji. Ograniczali liczbę szkół, a te, które istniały, były na bardzo niskim poziomie. No bo po co ci edukacja, skoro i tak będziesz pracował w kopalni? Po co masz umieć czytać, skoro i tak całe dnie będziesz pod ziemią?
You don't need to be educated to work in a coal mine. You don't even need to read to work in a coal mine.
Z takiego założenia wychodzili. Potem przemysł się zmechanizował, kopalnie zostały zamknięte i okazało się, że nie ma pracy. Zostaliśmy z bezrobociem i dziedzictwem opresji oraz ograniczonych możliwości.
Mines have mechanized and closed, and so there are very, very few jobs now in the coal mines, but we still have this legacy of oppression, this legacy of limited possibilities.
Barbara Kingsolver. Demon Copperhead. Przekład Kaja Gucio. Fragment. Dawno, dawno temu wiedliśmy uczciwe życie, ku chwale Boga i ojczyzny. Potem świat się zmienia i nie ma już Boga, nie ma ojczyzny, ale nadal masz we krwi, że węgiel to dar boski. I chcesz w to wierzyć. Ponieważ w przeciwnym razie byłby to jeszcze jeden przekręt w jebanym pociągu ściemy, który przejeżdżał przez te góry od czasu, gdy George Washington wkroczył na te tereny i kazał wyciąć nasze drzewa. Wszystko, co można było zabrać, zniknęło. Góry zostały z urwanymi łbami, rzeki są czarne. Moi pobratymcy umarli od usilnych starań albo wkrótce umrą, uzależnieni od utrzymywania się przy życiu. Nie ma tu już krwi do przelania. Są tylko wojenne rany, szaleństwo, świat bólu, który czeka na śmierć.
If your parents didn't go to university, nor did their parents, nor did their parents, you don't even know about university.
Jeśli twoi rodzice nie poszli na uniwersytet, podobnie jak twoi dziadkowie, a jeszcze wcześniej pradziadkowie, nie wiesz nawet, że taka opcja istnieje. Nie przychodzi ci do głowy, że to leży w zakresie twoich możliwości.
And I will tell you that I I experienced that growing up in Kentucky.
Mogę powiedzieć o własnym doświadczeniu. Kiedy dorastałam w Kentucky, byłam niemal jedynym dzieckiem w mojej średniej szkole, które poszło studiować. Większość moich znajomych nie chciało się dalej uczyć. Koleżanki myślały tylko, żeby poślubić swoich chłopaków i mieć dzieci, więc po co im uniwersytet?
Didn't want to. They said, "Well, I'll just marry my boyfriend and I'll, you know, I'll have kids. Why would I go to university?" They didn't really know what was out there. And that you know, I was very lucky and unusual.
Ja miałam wielkie szczęście, wręcz wyjątkowe szczęście, że znalazłam sposób, by pójść na studia. Ale kiedy sięgam pamięcią do mojej młodości, przypominam sobie, jak okropnego nękania i mobbingu doświadczałam w szkole. Bo byłam tą dziewczyną, która lubiła czytać książki, lubiła pisać opowiadania, ciągle z głową w chmurach.
And I experienced a lot of bullying actually when I was growing up because I liked to read books. I liked to write stories. I was this dreamy bookish girl, which was not really very valued where I grew up. The girls who matured early.
To w moim środowisku nie było w cenie. W środowisku, w którym dorastałam, dziewczyny bardzo szybko dojrzewały. Najbardziej popularne były te, które wyglądały jak kobiety gotowe urodzić dzieci. Najbardziej popularni chłopcy byli gwiazdami lokalnej drużyny sportowej. Bardzo długo nosiłam w sobie żal i ogromną niechęć do tych czasów.
As I've grown older and understood, you know, this bigger story, I realized that I was a victim of the coal mines.
Ale po latach zaczęłam rozumieć, że byłam po prostu ofiarą kopalń, które sprowadziły na nas kulturę ograniczonej edukacji. Mieszkałam w wielu różnych miejscach na świecie, ale kiedy przyszedł taki moment w moim życiu, że mogłam zamieszkać wszędzie, gdzie zapragnę, wróciłam do Appalachów.
And when I reached the point in life where I could live anywhere I wanted to, I moved back to Appalachia because I also love it very much.
Bo poza wszystkim bardzo kocham to miejsce. Myślę, że to najlepsze miejsce na świecie z powodów, które mam nadzieję, że udało mi się opisać w mojej książce. To nasze poczucie humoru, nasze opowieści, góry i ich piękno, ale także piękno ludzi, ich zaradność. Jesteśmy prawdziwymi twórcami.
We're a culture of makers. You know, when you can't buy what you need, you make what you need.
Bo jeśli nie możesz kupić tego, czego potrzebujesz, robisz to, czego potrzebujesz. Ale jest też wspaniała muzyka i literatura. O tym wszystkim chciałam napisać wielką amerykańską, przepraszam, wielką apalaską powieść.
That's why I wanted to write the great American. I'm sorry. That's why I wanted to write the great Appalachian novel.
You talk about this mixed emotions or even I would say conflicting emotions, just like
mówisz o mieszanych wręcz sprzecznych uczuciach wobec Appalachów, zupełnie tak jak Damon Copperhead. On też czuł się bardzo dumny z miejsca, z którego pochodzi, kochał swój dom. A jednocześnie często wstydził się. Mówisz, że kiedy byłaś dzieckiem, czułaś, że odstajesz od reszty, a wręcz czułaś się
dziwolągiem.
No ale kiedy poszłaś na uniwersytet w Indianie, prawda, też było ciężko.
It was difficult as well.
It was very difficult.
Bardzo ciężko. Po pierwsze, nie byłam gotowa ani kulturowo, ani edukacyjnie, żeby dołączyć do innych studentów na uniwersytecie, bo szkoły, które skończyłam, były słabe.
Also, to my shock, everybody laughed at me because my accent was a, you know, a hillbilly.
Ale co ważniejsze i co było dla mnie szokiem, wszyscy się ze mnie śmiali, bo miałam ten wieśniacki akcent. Brzmiałam jak dziewczyna z Appalachów i po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że bycie tą dziewczyną jest tak idiotyczne i uwłaczające.
And people made jokes and even strangers would stop me, you know, on the sidewalk or in the dining hall to ask me to say a word because I said it so funny.
Drwiono ze mnie, bywało, że jakiś nieznajomy zatrzymywał mnie w uniwersyteckiej stołówce i prosił, żebym powiedziała jakieś słowo, bo moja wymowa była taka śmieszna. Nawet wykładowcy poprawiali sposób, w jaki mówię, ale nie dlatego, że robiłam błędy gramatyczne, bo gramatyka zawsze była moją mocną stroną, lecz dlatego, że mój sposób mówienia, przywieziony z domu, nie był akceptowalny poza granicami. Nie tylko, że był nieakceptowany, był przedmiotem kpiny. Doświadczałam takich rzeczy całe życie. Nawet teraz znajomi z miasta pytają mnie czasem, jak ty możesz żyć na tym odludziu, gdzie nic nie ma.
That's so dismissive. My home is everything to me. It's my everywhere.
Jakie to lekceważące. Mój dom jest dla mnie wszystkim i moim wszędzie. Ale kiedy cała kultura koncentruje się wokół miast, to po prostu zakładasz, że skoro nie widziałaś tej drugiej połowy swojego kraju, to tam nic nie ma.
It must be nothing.
Mm-hmm. You say that when you were at the university, it came as a shock that people.
Mówisz, że kiedy poszłaś na uniwersytet, byłaś w szoku, że ludzie śmiali się z ciebie, bo inaczej wymawiałaś słowa. Czy myślisz, że może dlatego zostałaś pisarką, żeby ludzie wreszcie usłyszeli sens twoich słów, zamiast śmiać się z ich wymowy?
Finally start listening to sense of the words that you use instead of, you know.
That's such a good question.
To dopiero pytanie. Znalezienie swojego pisarskiego języka było dla mnie bardzo długim procesem. Pewnie trudniejszym niż dla większości pisarzy właśnie z uwagi na moje pochodzenie. Ostatecznie zostałam pisarką dlatego, bo tak bardzo kochałam czytać książki. Miałam wrażenie, że wchłonęłam tak bardzo dużo powieści, że w końcu będę umiała jakąś z siebie oddać. Pisanie zawsze też było moim ulubionym sposobem procesowania mojego doświadczenia. Odkąd pamiętam, pisałam dziennik. Na koniec każdego dnia zapisywałam w nim to, co się wydarzyło, to, co pomagało mi zrozumieć życie. Słowa zawsze były dla mnie bardzo ważne. Ale kiedy wyjechałam z Appalachów i stałam się przedmiotem drwin, zaczęłam się wstydzić tego, kim jestem. Moje pochodzenie postrzegałam jako ułomność. Zmieniłam więc sposób mówienia. Kiedy dorastałam, nie mówiłam tak, jak mówię w tej chwili. Nie mówię tak też, kiedy jestem w domu, wśród mojej rodziny. To jest zupełnie inny akcent. I w tym sensie jestem wielojęzyczna. Mówię w kilku językach i dwa z nich to amerykański oraz appalachski.
Actually, I speak many languages, but two of them are American and Appalachian. I changed the way I spoke because
zmieniłam sposób, w jaki mówiłam, bo byłam bardzo młoda i chciałam pasować do reszty. Nie chciałam, żeby moi wykładowcy myśleli, że jestem głupia. Zmieniasz sposób, w jaki mówisz, w jaki prezentujesz się przed światem, by ludzie traktowali cię poważnie.
But I did that for a number of years and found that anything I wrote in my new, you know, sort of cosmopolitan Barbara persona was really lousy. It was no good. My writing was really terrible.
Po jakimś czasie zorientowałam się jednak, że wszystko to, co tu napisałam, jako ta nowa kosmopolityczna persona było po prostu kiepskie, wręcz beznadziejne, bo straciłam swój głos. Zajęło mi to dobre 10 lat, by zrozumieć, co tak naprawdę się stało i odbudować swoje poczucie tożsamości. Czytałam dużo appalachskiej literatury, pisarzy takich jak Harriet Arnold, Robert Penn Warren czy Bobby Ann Manson.
Appalachian literature, Harriet Arnold, Robert Penn Warren, and also more modern writers like Wendell Berry, modern at that time, Bobby Ann Mason, and convinced myself that my.
Zaczęłam sama siebie przekonywać, że moi ludzie, zwyczajni ludzie, są warci wielkiej literatury.
I remember reading Cannery Row.
Pamiętam, jak czytałam Ulicę Nadbrzeżną Johna Steinbecka, opowiadającą o biedakach, którzy żyją przy tej jednej tytułowej portowej ulicy. Miałam wtedy 22 lata i pomyślałam, wow, jeśli Steinbeck pisze powieści o ludziach podobnych do tych, wśród których dorastałam i wyszła mu piękna książka, to muszę ja też się tego nauczyć.
The ones I knew, the people I came from. So I've written a lot of novels now at this point, but I think I had to reach this point in my career.
Od tego czasu napisałam wiele powieści, w których pojawiali się bohaterowie z Apalachów, ale dopiero teraz poczułam, że jestem gotowa, by opowiedzieć tę historię w całości i przyjąć moją apalaską tożsamość.
This time I wanted to tell the bigger story, the whole story, like how this came to be, and really embrace my Appalachian identity for as a window.
Stając się tym samym oknem dla ludzi z zewnątrz, przez które można zobaczyć, kim tak naprawdę jesteśmy. A z drugiej strony być lustrem dla moich ludzi, by mogli wreszcie spojrzeć na samych siebie. To, że książka została tak dobrze przyjęta przez obie strony i że tak bardzo jest doceniona, jest dla mnie cudem.
It's not what I expected. It feels like a miracle.
You say that you needed some time, a lot of time, to embrace your Appalachian voice, and you used it to give it back to those people who were never heard before.
Potrzebowałaś sporo czasu, by odzyskać swój apalaski głos i w tej powieści oddałaś go ludziom, których nikt wcześniej nie chciał słuchać. Kiedy myślę o tej historii, widzę ludzi, którzy zostali pozbawieni wielu rzeczy. Swojego języka, bo byli wyśmiewani, swojej kultury, możliwości kształcenia się, ale co w moim odczuciu jest najważniejsze, zostali pozbawieni swojej tożsamości, którą czerpali z przywiązania do ziemi. Piszesz w Demonie Copperheadzie, że ludzie Apalachów to ludzie ziemi. Ale to nie dotyczy tylko tej białej biedoty z Apalachów, na której się skupiasz, którą reprezentuje Demon Copperhead. To jest też historia rdzennych mieszkańców Ameryki, którym biali odebrali ziemię. To jest też historia czarnych, którzy nawet po zniesieniu niewolnictwa, kiedy chcieli mieć własne farmy, w końcu wyjeżdżali do miast, tak bardzo dokuczał im utrzymujący się rasizm wśród białych sąsiadów. I w tym sensie pomyślałam, jaki to ciekawy wybór z twojej strony, że ojciec głównego bohatera, demona, jest mieszanką wszystkich tych ludzi.
Protagonist. He was of this very particular descent.
Right. Yeah, he's Melungeon.
Yeah.
Yeah.
It embraces all this
all of those yeah, all of those people. It's a
tak, jest Melungeonem. To jedna z tych naprawdę fascynujących historii naszego regionu. Jakieś 150 lat temu w Apalachach nastąpił miks rasowy, bowiem nikt nie dopisywał do rasy żadnego znaczenia. Jak zresztą ujął to demon, wszyscy byli tak samo biedni, więc nikt na nikogo nie patrzył z góry. Po prostu żyli razem i rodziły im się wspólne dzieci.
Nie było particular stigma. The way demon puts it is, they were just all poor together, so nobody looked down on anybody. They just all got together and had a good time and had their mixed up babies. Melungeon identity genetically, Melungeons are a genetic mixture of
Melungeoni są genetyczną mieszanką Szkotów, Irlandczyków, Afroamerykanów, Portugalczyków, którzy w tym czasie byli traktowani jako oddzielna rasa, i Cherokeesów.
That mixture is very characteristic of where I live, and people are very proud actually to have Melungeon identity.
Ta mieszanka genetyczna jest bardzo popularna w Apalachach i ludzie są z niej bardzo dumni. Chciałam, by demon miał więc takie pochodzenie, bo ludzie mają błędne przekonanie, że mieszkańcy Apalachów są monolitem, że wszyscy są biali, wszyscy mają wspólnych przodków, a to nieprawda.
We're not. We're and I also put in Mr. Gali, who is from India.
W powieści pojawia się też pan Goli, który pochodzi z Indii, z kasty niedotykalnych. W Apalachach prowadzi sklep spożywczy. Trafiają do nas ludzie z różnych regionów i z różnych części świata.
Yes, as you said, we are land people, and this is something that's discussed. It becomes kind of an awareness that Demon's friend Tommy has, because his friend.
Ale tak, masz rację. Jesteśmy ludźmi ziemi. To zresztą teoria przyjaciela demona Tomiego. Tommy czyta dużo książek, jest myślicielem i nieustannie zastanawia się, dlaczego reszta świata patrzy na nich z góry.
I mean, we see it. We have television. You know, we turn on our televisions and we see that we're being mocked.
Bo przecież mamy w Appalachach telewizję i widzimy, jak reszta kraju z nas drwi. Tommy dochodzi do przekonania, że ludzie ziemi muszą nieustannie walczyć.
Historically, and this is, you know, I'm sure this really would speak to Polish people as well, being a land person is historically a struggle to stay on your land because the historical movement is to get people into cities, into the concentrated places, so they can monetize your labor.
Na przestrzeni dziejów sprowadzono ludzi do miast, aby zmonetyzować ich pracę. Tylko w ten sposób można ściągać podatki.
Demon is a cartoonist, and so he draws superheroes, and he actually is very good at it, and he pays a lot of attention to cartoons, and he says, look at the hillbilly caricature.
Mój bohater, demon, rysuje komiksy, wymyśla superbohaterów i jest w tym naprawdę dobry. W pewnym momencie zwraca uwagę na karykaturę wieśniaka powtarzającą się w amerykańskim komiksie. To taki koleś w słomkowym kapeluszu z wędką w jednej ręce i dzbankiem bimbru w drugiej. Postać symboliczna, bo słomkowy kapelusz reprezentuje uprawę ziemi, wędka niezależność, a dzbanek bimbru samodzielne dostarczanie sobie rozrywki. Każdy z tych przedmiotów symbolizuje samowystarczalność. Skoro nie da się tych ludzi fizycznie wykorzenić z ich ziemi, można to zrobić na poziomie mentalnym, sprawiając, że poczują się gorsi, drwiąc ze sposobu, w jaki żyją.
It's about self-sufficiency. And if you can't get people off the land one way, you try to get them off another way by making them feel inferior because of the things that they do and make for themselves.
Barbara Kingsolver, Demon Copperhead, przekład Kaja Gucio, fragment. Wszystko zmieniło się, gdy niespodziewanie zadzwonił do mnie Tommy. Historia naszego ludu nie dawała mu spokoju. Może tęsknił za domem, albo miał problemy z wytłumaczeniem nas, redneków, swojej nowej rodzinie. W każdym razie był tak podekscytowany, że nie zaczął od przywitania, tylko od razu ryknął. Demon! Wiem, dlaczego jesteśmy psim gównem Ameryki. Ta wojna trwa cały czas i nikt jej nie rozumie, nawet my. Trzeba o tym napisać powieść graficzną. I to, kurwa, o 3 nad ranem. Odparłem, że super, nie mogę się doczekać, kiedy jutro mi o tym opowie. No i się doczekałem. Twierdził, że miał rację z 2 rodzajami gospodarki. Ziemia kontra pieniądze. Ale to nie tak, że ludzie z miasta są przeciwko nam osobiście. Chodzi o typów u władzy, jak rząd czy kto tam jeszcze. Zawsze stali po stronie tych, co zarabiają pieniądze, a nie tych, co mają ziemię. Ze względu na różne czynniki, o których wspomniał Tommy. Monetyzacja tego, bankowość międzynarodowa tamtego. Głównym czynnikiem, jaki udało mi się pojąć, było to, że zarabiający pieniądze płacą podatki. Tymczasem tego, co ludzie uprawiają i jedzą na miejscu, ani z pracy, jaką wymieniają się z sąsiadami, nie da się opodatkować. To jak procent od wody w sicie. Tak więc ci, którzy rządzą, zaczęli wbijać wszystkim do głów, żeby patrzyli z góry na ludzi ziemi, bo ich zdaniem stanowimy mniej zaawansowane stadium człowieka, jak futboliści w gimnazjum, czy jaskiniowcy, z głowami o dziwnych kształtach. Tommy oglądał teraz sporo telewizji i w końcu zauważył, że ten syf jest wszędzie. Szydzenie z wieśniaków, próby podciągania nas do poziomu reszty kraju, odwieczna wojna, w której ludzi ziemi zawstydza się po to, by przyłączyli się do Ameryki, do tej wersji tamtych, miastowej. Jako że telewizja to zasadniczo jeden wielki zeszyt ze złotymi myślami, być może wszyscy z miasta po prostu się podporządkowali. I nie zauważyli tak naprawdę, jakie to obraźliwe. Być może do tego stopnia, że nie rozumieli, dlaczego tak nas to wkurwia. Tommy potrzebował wielu e-maili, żeby mi opisać, jak daleko sięga ta ofensywa, która ma na celu oderwać ludzi od ich własnej świętej ziemi i przekształcić w siłę roboczą. Dalej niż górnicze wojny redneków, grabieże gruntów pod wydobycie węgla i wycinkę drzew. Rebelia Whiskey. Prawdziwa wojna. George Washington wysłał amerykańskie wojsko przeciwko naszym w odwecie za to, że odmówili płacenie podatku od kukurydzianego alkoholu, którego nawet nie sprzedawali za pieniądze, tylko produkowali na sąsiedzkie imprezy. Jak skutecznie opodatkować bimber? Odpowiedź: wystarczy kilka dobrze uzbrojonych oddziałów. To w pewnym stopniu wyjaśnia stosunek naszych do podatków i broni. Tommy powiedział, że świat czeka na powieść graficzną o historii tych wojen. Odparłem, że w takim razie świat może się wstrzymać, bo nie mam bladego pojęcia, jak się do tego zabrać. Potem poszedłem spać. Obudziłem się i zacząłem rysować. Podsuwał mi wątki, jakby wrzucał rozpałkę do ognia. Rozważałem tytuł Wieśniackie wojny, ale Tommy powiedział, że lepiej nie, bo ludzie pomyślą, że to zwykłe pierdoły. O tym, jak wsioki strzelają do siebie nawzajem.
This is a story about the land, about what...
To jest opowieść o ziemi, o tym, co ziemia daje człowiekowi, ale też o piękną ziemi. Nie chcę spoilować, ale jest taki fragment w książce, kiedy demon doświadcza czegoś niezwykłego, kiedy wreszcie znajduje spokój. A dzieje się to, kiedy jest w sercu appalaskiej przyrody. I to jest moje ostatnie pytanie. Co dla ciebie oznacza bycie z Appalachów? Jak ważną częścią tej tożsamości jest ziemia i natura?
It's important in many different ways in terms of family and community and belonging and language.
Appalachy to rodzina, społeczność, poczucie przynależności, język, muzyka i nasze opowieści. Ale najbardziej kocham to miejsce za to, że kiedy siedzę przy biurku i piszę, to patrzę przez okno. Nie widzę, co prawda, oceanu, ale widzę las.
When I'm at my writing desk, I look out the window behind my desk. I don't see the ocean, as I'm a long way from the ocean, but I see a forest. I see a mountain that's covered with trees.
Widzę góry porośnięte drzewami, a przez środek doliny przepływa strumień. Jem to, co rośnie w naszym ogrodzie. Okoliczne lasy produkują tlen dla reszty świata.
Food, we have water, we have this forest that's making oxygen for the rest of the world. So, I'm so lucky.
Jestem wielką szczęściarą i pewnie dlatego, kiedy przyjechałam do Polski i miałam tu wolny weekend, nie interesowało mnie zwiedzanie miast czy muzeów. Chciałam zobaczyć wasz las, bo nasze lasy są skarbem. Nie są pustymi przestrzeniami, które czekają na wykarczowanie, by mogły wyrosnąć w ich miejscu miasta. Dzięki lasom regeneruje się atmosfera, gleba, a także nasz duchowy dobrostan. Jestem bardzo dumna z tego, że jestem człowiekiem ziemi. Wszechobecny konsumpcjonizm, nieustający głód posiadania więcej ciągnie nas w dół. Kiedy żyjesz blisko ziemi, nie myślisz o tym, co chciałabyś mieć, ale o tym, co już masz.
So I'm proud to be a land person. This question of consumption, like how much can I have, how much can I consume, is what gets us into trouble. And to live on the land, I think, is to be reminded of not what you wish you had, but what you already have.
Barbara Kingsolver, American writer, author of many brilliant books, the latest one, great Appalachian novel, Demon Copperhead. Thank you so much for this interview.
Well, thank you for inviting me. It's a pleasure.
A ja bardzo dziękuję Państwu. Nie byłoby raportu o książkach bez naszych słuchaczy. Filip Marcinkowski, Agata Kasprolewicz. Do usłyszenia.
Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu, firma doradcza Crido, Galmet, polskie pompy ciepła, sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław Jotko. KR Group, firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Oil Medica. Kosmetyki pod Twoją marką. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Duna Language Services. Biuro tłumaczeń do zadań specjalnych. Duna Biz. Estspipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych. Estspipe.pl. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zenmarket – pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.